Ten zegar jest z Żółkiewki, czyli gdzieś pewnie koniec XIX wieku, a może nawet wcześniej. Ten dom w Żółkiewce to był dom, który w moich wspomnieniach, chociaż ja tam nigdy nie byłam w tym domu, wraca. To był dom wynajęty, bo skromne życie wiedli. To był dom mojej prababci, Marii Sekutowiczów Basiewiczowej. Ona wyszła za mąż za obrońcę sądowego Basiewicza, byłego powstańca. Jako 15-latek walczył w powstaniu styczniowym razem ze swoim ojcem. Także tam były bardzo duże tradycje patriotyczne. To był dom takiej typowej, dawnej inteligencji. Wszyscy grali, śpiewali. Więc z tego domu pochodzi wiele takich pięknych pamiątek. Ten zegar, który być może jeszcze wcześniej w Krasnym Stawie był w domu rejenta krasnostawskiego, ojca Marii, Józefa Sekutowicza. Ten krucyfiks, przy którym, myślę, odchodzili różni ludzie z mojej rodziny, on też jest z Żółkiewki. Ale najważniejsza jest ta atmosfera tego domu w Żółkiewce, która przeniesiona potem została do domu mojej babci Zofii Basiewiczówny, a po mężu Noskiewiczowej. To była siostra rodzona właśnie Mieczysława, bohatera dzisiejszego naszego, rodzona siostra.
Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest nam bardzo miło, że książka pani Ewy Bajkowskiej skupiła tak liczne grono, jako że spotykamy się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. No i będziemy mówić o tych ludziach, którzy dla tej niepodległości w Lublinie bardzo zasłużyli się. O samej autorce też wypada powiedzieć kilka słów, prawda? Urodziła się co prawda w Sandomierzu, ale do Lublina powróciła, jako że korzenie ma tutaj lubelskie. Jest autorką 4 tomików poetyckich, które tutaj były u nas w Domu Kultury również prezentowane. Jest autorką takiej książki historycznej, Dramat samotnego jeźdźca, o jednym z synów Bolesława Krzywoustego, Henryku Sandomierskim. Pani Ewa jest również autorką książki Chodząc ulicami miasta, to jest książka o Sandomierzu, bardzo piękna. No i Pamięć murów, stosunkowo niedawno wydana, również poświęcona Sandomierzowi. Oczywiście jest autorką wielu tekstów, które ukazywały się w różnych periodykach sandomierskich i lubelskich. No ale myślę, że dzisiaj skupimy się na książce pod tytułem Wierni, która poświęcona jest 4 rodzinom, które tutaj zaprezentowane są również bardzo bogate korzenie tych rodzin. Rodzinę państwa Sekutowiczów, Bajkowskich, Basiewiczów i Noskiewiczów. Sądzę, że dla Lublinian najbardziej znane są te 2 nazwiska, Sekutowicz i Bajkowski, prawda? Bajkowski, dziadek pani Ewy, który był pierwszym prezydentem wybranym 28 grudnia 1916 roku na prezydenta miasta Lublina. No i wiele mówiło się o Bolesławie Sekutowiczu. Był adwokatem i sędzią sądu apelacyjnego w Lublinie. Oczywiście będziemy mówić tutaj również o przodkach tych ludzi. Zresztą autorka bardzo szeroko i bogato zaprezentowała w książce. Oddaję głos pani Ewo. Proszę bardzo.
Oczywiście, witam serdecznie.
Ewa Bajkowska przypomina w swojej książce historię Mieczysława Basiewicza, człowieka zaangażowanego w odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Znany był w okresie swojego życia i nagradzany w sensie orderów różnych i medali, ale potem całkowicie już o nim zapomniano. A to chłopak jeszcze prawie wtedy, który niezwykle dużo dokonał i on był jakiś taki pełen zapału, werwy. Tutaj na ganku domu, w domu Żółkiewce. I to jest Mieczysław jako dziecko. Bo wie pani, o Mieczysławie wiedziałam bardzo mało, mimo że on był w rodzinie taką postacią otaczaną takim nimbem. Tak się ciepło o nim mówiło, bo wiadomo było, że to był człowiek, który dokonał czynów bohaterskich, a przy tym był taki prosty, wesoły, zwykły. Ale ja jako młoda osoba, kiedy jeszcze moi dziadkowie żyli, babcia Zosia, jego rodzona siostra, Nie interesowałam się tym i to dopiero przyszło później razem z okresem studiów, bo jestem historykiem, ale i tak powiedziałabym za późno. Dlatego ja musiałam dopiero dochodzić do tego bardzo żmudnie, gdzie on walczył, w jakich formacjach zbrojnych. A pełną jasność uzyskałam wtedy dopiero, kiedy napisałam do Rembertowa, do Centralnego Archiwum Wojskowego, no i tam znaleźli jego teczkę. Niezwykle dokładnie wszystkie rozkazy dotyczące go, życiorysy, ankiety. No więc całe jego życie stanęło przede mną czarno na białym. Także ja pisząc książkę, bo on jest jednym z trzech głównych bohaterów mojej książki, którą wydałam w 18 roku, Wierni, opowieść rodzinna. I ja pisząc to, wiedziałam już o nim wszystko. Ja mam tych jego zdjęć bardzo dużo. Był przystojny, taki widać, że pogodny miał charakter, a jednocześnie miał pewną melancholię taką w oczach. W każdym razie mój syn jest trochę do niego podobny. I mówi, że jak pojechał tam do Rembertowa, bo wtedy się osobiście odbierało te zdjęcia, to jak zobaczył pierwsze te jego zdjęcia, to myśli, Boże, to facet zupełnie do mnie podobny. On został wysłany do gimnazjum męskiego imienia Stanisława Staszica w Lublinie. Mieczysław mieszkał na stacji, no i w ostatniej klasie gimnazjum zaczął działać w konspiracji. Były takie młodzieżowe kółka konspiracyjne, które zwalczały łami strajków, jak były strajki w szkołach rządowych. Żandarmeria rosyjska wpadła na jego trop, on został aresztowany. 2 tygodnie na zamku był przetrzymywany, ale nic mu nie udowodniono. Niemniej ze szkoły go wyrzucono. On wrócił do Żółkiewki, no i wtedy niespodziewanie pojawiła się żandarmeria, zrobiła rewizję, ale w jakiś sposób dowiedział się o tym jeden z urzędników żółkiewskich. Wziął w porę te wszystkie papiery, które on miał, trefne, i ukrył. Także znowu żandarmeria nic nie znalazła. Władza carska nie zapominała przewinień. Takie ukute było powiedzenie, że dawała ludziom serdeczne zaproszenie. To był pobór do wojska. Przyszli, zakuli go w kajdanki i wywieźli do Czelabińska na Syberii. I tam wcielili do armii. To było zaraz po wybuchu wojny, 1915. Mieczysław, jak pisze w swoich dokumentach, był używany do jakichś najpodlejszych czynności porządkowych. No, ale zmieniła się sytuacja na froncie. Miała miejsce odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, dająca jakieś nadzieje Polakom. I wtedy no, mieli tu chłopaka z pewnym wykształceniem, bo jak go wyrzucili ze szkoły, to była przedostatnia klasa gimnazjum. Wysłali go do szkoły w Gruzji, Chorążych, i on tam tę szkołę skończył. I potem został skierowany na front już jako podoficer do 6. Armii Carskiej i walczył na terenie Kaukazu, a potem Besarabii. Wstąpił do powstałego w 17 roku Związku Wojskowych Polaków i ten związek przygotowywał spośród wcielonych do Armii Carskiej polskie korpusy. W międzyczasie miała miejsce rewolucja lutowa 17 roku. Władza nowa już, wtedy to był rząd Kieryńskiego, zgodził się na utworzenie 3 korpusów polskich. I w Besarabii powstały 2 pierwsze korpusy, a w tworzeniu drugiego bardzo czynny udział brał właśnie Mieczysław. Pieszo przechodził do różnych jednostek rosyjskich i tam ku wielkiemu niezadowoleniu carskich oficerów agitował na rzecz wstąpienia do korpusów polskich. Ale co więcej, w jakiś sposób oni organizowali sprzęt do tych korpusów. Tutaj tak ładnie to nazwano w opinii o Mieczysławie, że polonizowali sprzęt, głównie auta. Co znaczy polonizowali? Zabierali ten sprzęt i przekazywali polskim jednostkom. Nawet jakieś tam śledztwo było przeciwko niemu, ale zdołał się wybronić, że nic takiego nie robił. I jak już ten korpus powstał, walczył już nie w 6 armii, tylko w 2 korpusie, jako oczywiście oficer. On z Besarabii przeszedł na Ukrainę. Niezwykle ciężki szlak bojowy. Kiedy on walczył w 2 korpusie, to było od 17 roku, to w tym czasie cała jego rodzina lubelska, czyli rodzina Sekutowiczów i matka Basiewiczowa, oni byli związani z opcją proaustriacką. To byli Piłsudczycy i dla nich fakt, że syn walczy w armii rosyjskiej, a potem u boku Rosjan, prawda, w korpusach, był bardzo dramatyczny. Tym bardziej, że to była taka rodzina bardzo patriotyczna i Maria prowadziła razem z paniami z towarzystwa gospodę dla legionistów. Gospoda powstała w grudniu 15 roku. Prababcia musiała być bardzo w to zaangażowana, bo na wszystkich zdjęciach z gospody jest ona i jej młodziutka córka Zosia, moja babcia, która legionistom grała właśnie pieśni legionowe w gospodzie. Gospoda znajdowała się na ulicy Narutowicza 32, a to jest tam, gdzie w tej chwili można wejść i od strony ulicy Górnej, i od strony Narutowicza przez bramy. I tam właśnie w tym podwórku, w tym niskim budynku, zamykającym jak gdyby podwórku, ta gospoda się znajdowała. I miała jak gdyby odegrać rolę domu dla tych chłopców, którzy poszli walczyć z własnej woli. I w którymś momencie połączył się 2 korpus z 2 brygadą legionów. W jaki sposób to doszło?
Legion Piłsudskiego.
Tak. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 17 roku, kiedy Piłsudski zerwał z opcją proaustriacką, część legionistów została internowana w Beniaminowie i w Szczypiornie, a 2 brygada legionów przedarła się przez front, przeszła na stronę rosyjską pod dowództwem słynnego Józefa Hallera i tam połączyła się z 2 korpusem polskim i już razem potem walczyli przeciwko Niemcom. Tak doszli aż do słynnej bitwy pod Kaniowem w maju 18 roku i tam Mieczysław jako ciężko chory dowodził swoją jednostką, ciężko chory na dezenterię i w takim stanie bardzo niedobrym, a mimo wszystko wsławił się tak w tej bitwie. No i niestety pod tym Kaniowem Polacy przegrali i Mieczysław znalazł się w więzieniu w Brześciu Litewskim.
Steczki Mieczysława Basiewicza związłe wymienienie zasług, które mają być przytoczone w zarządzeniu jako uzasadnienie odznaczenia. W bitwie kaniowskiej, nie zważając na chorobę, ochotniczo zgłasza się do walki. Bierze nie tylko udział w bitwie, lecz z polecenia dowódcy na czele oddzielnego patrolu chlubnie osłania skrzydło pułku przy wycofywaniu się z miasteczka Stiepańca. W niewoli, w okresie ogólnej depresji, nie tylko nie upada na duchu, ale dzięki niespożytej energii zapałowi współorganizuje kantynę obozową i teatr amatorski, gdzie z desek sceny krzepi i podtrzymuje ducha u towarzyszów niedoli. Niezależnie od prac nad podtrzymywaniem ducha w życiu obozowym, jest współorganizatorem podkopów twierdzy.
Oprócz tej działalności Związku Wojskowych Polaków i organizowaniu tego drugiego korpusu, on prowadził także taką działalność artystyczną. To wyniósł z domu, bo tam wszyscy grali, śpiewali. I on w Brześciu, jeszcze wcześniej, kiedy organizowano drugi korpus, brał udział w takich uroczystościach organizowanych dla polskich żołnierzy, które miały na celu podniesienia tego ich ducha moralnego, patriotycznego, ich samopoczucia, roli, którą spełniają. I on należał do organizatorów właśnie takich uroczystości, takich koncertów, takich wieczorni, co tym też wyczytałam w tych raportach i w tych rozkazach, które dostałam z archiwum w Rembertowie.
Gdy Maria Basiewicz angażuje się w Lublinie w działanie gospody dla legionistów, jej syn Mieczysław więziony jest w Brześciu po przegranej bitwie pod Kaniowem.
Bitwa miała miejsce w 18 roku w maju, a w listopadzie Niemcy masowo wycofywali się ze wschodnich terenów. No wtedy już w ogóle klęska im w oczy zaglądała, klęska poniesiona na froncie zachodnim, nie na wschodnim. Musieli opuścić wschodnie tereny, bo nie byli w stanie ich utrzymać. No i oczywiście ci wszyscy więźniowie wtedy uzyskali wolność. No i błyskawicznie Mieczysław przedarł się do Polski. No i tu jest następny już etap jego wojskowych działań. Momentalnie wstępuje do Wojska Polskiego, bo to jest charakterystyczne. Polska oficjalnie niepodległość 11 listopada odzyskała, wtedy też Niemcy podpisały kapitulację. No musimy pamiętać, że Edward Rydz Śmigły, który dostał tego ministra w rządzie lubelskim, a potem dalej w rządzie Daszyńskiego i Moraczewskiego, on cały czas był dowódcą. I kiedy tutaj rozbrajano wojska austriackie w Lublinie, to między innymi też kierował tym Edward Rydz Śmigły. I on już wcześniej mobilizował ludzi, zanim jeszcze oficjalnie Polska odzyskała niepodległość. Mieczysław zgłosił się tu w Lublinie do wojska 2 listopada, wstąpił do POW i brał udział w rozbrajaniu Austriaków. I błyskawicznie został wysłany do Krasnego Stawu jako oficer werbunkowy. Oficerowie werbunkowi byli najczęściej wysyłani na tereny, z których pochodzili. Zaczął organizować 8. Kompanię Krasnostawską. To było jego dzieło i został jej dowódcą. I proszę sobie wyobrazić, to są takie różne zbiegi okoliczności, nieraz dziwne. Trafiam na książkę Franciszka Zurka, Powiat Krasnostawski w walce o wolność. I proszę sobie wyobrazić, dokładnie zapoznaję się z działalnością Mieczysława jako tego oficera werbunkowego, jak ta kompania krasnostawska była jeszcze niedoświadczona, niedozbrojona, jak oni tam sobie radzili. To był prosty żołnierz, zazwyczaj pochodzący z miejscowych chłopów. Nie mieli na przykład żadnej ciężkiej broni. Więc co robili? Granaty wystrzeliwali karabinami. Leciały wtedy na duże odległości. Dużo zdjęć też w książce znalazłam z Mieczysławem jako dowódcą tej 8. kompanii. No i gdzie ta kompania od razu wyrusza? W 19 roku w styczniu na front walki z Ukraińcami. Czyli tak, w listopadzie zaczęto organizować, w styczniu już ten niedoświadczony żołnierz wyruszył. Walczyli na terenie Galicji Wschodniej i Mieczysław tutaj się ogromnie wsławił w bitwie pod Magierowem. 29 marca 1919 roku.
Podczas ataku na Magierów dnia 28 marca 1919 roku jako dowódca półbaonu na czele młodego żołnierza szedł w pierwszej linii tyraliery. Starając się zasłonić kontratak, osobiście kierował ogniem karabinów maszynowych. Otrzymał ciężką ranę w nogę, pozostał nadal utrzymując stanowisko i po kilku godzinach ponownie otrzymał ranę postrzałową w klatkę piersiową i zalany krwią stracił przytomność. W kilka dni później, nie bacząc na rany i niebezpieczeństwo, uciekł z nieprzyjacielskiego szpitala i przedostał się do naszych wojsk. Dzielny ten oficer zawsze świecił wyjątkową odwagą i męstwem.
Tam pod tym Magierowem, osłaniając właśnie ten odwrót pułku, został ranny w nogę, ciężko ranny i jeszcze kilka godzin potem dalej dowodził, mimo tej ciężkiej rany, do momentu, aż dostał 3 postrzały w płuca i już nieprzytomny tam padł. I nawet myślano, że już nie żyje, a on nieprzytomny leżał pod drutami i nieprzytomnego go, jak już pułk się wycofał, znaleźli Ukraińcy i wzięli go do niewoli, ale do szpitala. I proszę sobie wyobrazić, że on z tego szpitala uciekł. Tu jeszcze tylko dodam tak odnośnie tej mojej prababki Sekutowicz z domu, a po mężu Basiewicz, że kiedy on został ranny w bitwie pod Równem z Ukraińcami, znalazł się w niewoli w szpitalu. Miał przestrzelone 3-krotnie płuco i kolana. A tymczasem jego matka, jak na tamte czasy, kobieta 50 parę lat, to już był dość taki wiek późny, przez te wszystkie linie frontów jedzie tam do tego szpitala, żeby odwiedzić syna. W książce ja mam te wszystkie dokumenty, jej przepustki, jej dowód osobisty, kiedy ona tam przyjeżdża, syna już nie ma, bo właśnie z niewoli uciekł. I przedarł się do Polski, z tym, że w którymś momencie natrafił na misję wojskową polską i do nich się dołączył. Tutaj w tych rozkazach czytałam właśnie o tej jego bohaterskiej niezwykle postawie. Był tak ciężko ranny w tę nogę, że aż dziwne, że jeszcze kilka godzin potem dowodził dalej walką. No więc taki właśnie to był chłopak, on był przecież wtedy bardzo młody. Potem do Lublina został dowieziony przez tę misję, miał operację nogi. Z wojskiem związał się już do końca życia. Na różnych placówkach, różnych stanowiskach. No ja mam tych jego zdjęć bardzo dużo. Mieczysław był bardzo przystojnym mężczyzną. Zresztą również piękna była jego żona. Oni się w 20 roku pobrali. Janina Czuchryto.
Dowództwo Pułku Saperów Kaniowskich, Dęblin, dnia 23 sierpnia 1921 roku. Niniejszym zaświadczam, że porucznik Basiewicz Mieczysław został za walki podczas wojny polsko-ukraińskiej, w której był ciężko ranny, przedstawiony do krzyża Virtuti Militari piątej klasy i wniosek ten z przychylną opinią generała Berbeckiego został przesłany do dalszego urzędowania. Major Górski, dowódca 2 Pułku Saperów Kaniowskich.
I tutaj tak mi się przypomniało, że kiedy jeszcze w ogóle nic nie wiedziałam o nim i wysłałam list do Muzeum Wojskowego w Warszawie, czy oni nic nie mają, bo u nich wtedy była taka ekspozycja Nieznani Bohaterowie Polskiej Niepodległości. I oni tam nic o nim nie mieli. I on właśnie jest takim, powiedziałabym, nieznanym bohaterem polskiej niepodległości. może nie tyle nieznanym, co zapomnianym, no bo on znany był w okresie swojego życia i nagradzany w sensie orderów różnych i medali, ale potem całkowicie już o nim zapomniano. Jakiś taki pełen zapału, werwy, jak oni używali w tej nomenklaturze wojskowej, oficer pełen sprężystości, czyli taki z inicjatywą, odpowiadający na zapotrzebowanie chwili. No cóż, co się dzieje z nim dalej? Był oficerem Wojska Polskiego, zmarł w 1937 roku w stopniu majora i był wówczas dowódcą placówki w Grodnie. Dokładnie był kierownikiem samodzielnego referatu personalnego DOK 3 Grodno. I tak myślałam kiedyś i nawet napisałam to w książce, że może wyczerpał pulę swoich wojskowych obowiązków, bo umarł mając 41 lat i takie miał bogate to życie w działalności, w tych walkach, że może los zaoszczędził mu tej ostatniej kropli goryczy, bo przecież wiemy, że Grodno prowadziło zaciętą walkę potem w 1939 przeciwko agresorowi sowieckiemu i no niestety wszyscy dowódcy byli rozstrzelani. Ja myślę, że to taka straszna śmierć jest dla żołnierza, nie zginąć w walce, tylko zostać rozstrzelanym. A więc może ten los nie był taki okrutny, że pozwolił mu odejść wcześniej. No trudno powiedzieć, człowiek nie może wyrokować takich rzeczy.